Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy radiosłuchacze, jak każdy piątek wieczorem w Radiu Maria zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Wtedy to pochylamy się nad Słowem Bożym przed zbliżającą się niedzielą i czytamy to Słowo, i również jest z nami ksiądz biblista, który obdarza komentarzem to czytane Słowo. Dzisiaj w naszym studio gościmy księdza Piotra Przyborka, biblistę z archidiecezji gdańskiej. Witamy bardzo serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy i pozdrawiamy. No i prosimy tu o komentarz, o omówienie z naszymi słuchaczami właśnie Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Jest to niedziela palmowa, a więc niedziela męki pańskiej. Odczytamy teraz pierwsze czytanie. Jest to czytanie z księgi proroka Izajasza. Czytanie z księgi proroka Izajasza, 50 rozdział, wers od 4 do 7. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
Roman Brandstetter w swoim kręgu biblijnym napisał takie słowa: kiedy otwieram Biblię, to zanim przeczytam pierwsze zdanie na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to czuję obecność Chrystusa, który unosi się nad wodami. Czuję obecność Chrystusa w całym Piśmie Świętym. Czasami ta obecność jest zakryta, a czasami bardzo widoczna, jak chociażby w księdze Izajasza w 50 rozdziale, czy w psalmie 22. Później ten Chrystus się oddala, później powraca, tak jakby Pan Bóg chciał wystawić nas na cierpliwość. Ale przecież Pan Bóg dokładnie wie, kiedy działać, i posyła Chrystusa, Syna Bożego, którego misja i posłannictwo w pełni ujawnia się, kiedy czytamy Stary i Nowy Testament. Można powiedzieć, że te słowa spełniają się szczególnie w czytaniach najbliższej niedzieli, niedzieli Męki Pańskiej. Bo czytania od księgi Izajasza poprzez list do Filipian prowadzą nas do opisu męki pańskiej. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza zostało napisane przez tak zwanego Deutero Izajasza, który działał w czasach niewoli babilońskiej, pod koniec tej niewoli. Ta niewola rozpoczęła się w 586 roku, trwała do 539 roku. Oto Izraelici, którzy mieli swoją świątynię, którzy mieli stolicę w Jeruzalem, ci Izraelici zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. A więc można powiedzieć, że niejako wszystkie nadzieje zostały zaprzepaszczone. Izrael ponownie niejako wrócił do niewoli egipskiej. Tak ta niewola była odbierana. I do tych strapionych Izraelitów, zastanawiających się dlaczego, jak to możliwe, przecież byliśmy ludem Bożym, przychodzi prorok i mówi słowa pocieszenia, wskazując na to, że Pan Bóg nie opuszcza Izraela, że go wybawi, że go podźwignie i dokona tego przez tajemniczego sługę Jahwe. Słowa proroka nie odnoszą się tylko do Izraelitów, ale słowa proroka odnoszą się do tych wszystkich, którzy utracili nadzieję, do tych wszystkich, którzy stracili sens życia, do tych wszystkich, którzy zostali rozczarowani. Tak więc proroctwo Izajasza ma szerszy zasięg i można powiedzieć, że dotyka ludzi wszystkich czasów. Kim jest ta tajemnicza postać sługi Jahwe? Tę postać przedstawia nam Izajasz w czterech pieśniach. W pierwszej pieśni o tym słudze mówi sam Jahwe. Oto mój sługa, przez którego dokonam pocieszenia i wybawienia. Tak też nazywa się te rozdziały od 40 do 55 w księdze Izajasza, księgą pocieszenia. Mój sługa przyniesie i utrwali prawo wśród narodów, a jego pouczenia oczekują wyspy. W słowach biblijnych narody to zawsze poganie, tak samo wyspy. A więc Pan pośle swojego sługę, by utrwalić Torę wśród narodów, wśród pogan. W drugiej pieśni sam sługa się przedstawia. Mówi o tym, że został powołany od łona matki i że będzie światłością dla pogan. I wreszcie dochodzimy do trzeciej pieśni, która jest tematem dzisiejszego czytania. Otóż Pan Bóg obdarzył sługę językiem wymownym, by umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. A więc tak jakby poznajemy kolejne odsłony tego, kim jest sługa. Ma przyjść z pomocą przez słowo krzepiące. Ma pochylać ucho, by słuchać tych, którzy są zrozpaczeni. Bóg otworzył mu ucho, a on się nie cofnął, ani nie oparł. To jest pierwsza część dzisiejszego czytania. I oto nagle dochodzi do rozłamu, bo ten sługa, to później zostanie rozwinięte w czwartej pieśni cierpiącego sługi Jahwe, poddał grzbiet bijącym i policzki rwącym brodę. Nie zasłonił twarzy, wydał się za człowieka, ale trwa i mocno stoi na ziemi, jest nieczuły na obelgi, dlatego że swoją nadzieję pokłada w Bogu. Bóg go nie opuści. I na koniec można by zadać pytanie, kim jest ten tajemniczy sługa Jahwe? Niektórzy próbują tłumaczyć, że jest to zbiorowość Izraela, ale treść pieśni sługi Jahwe na to nie wskazuje, wprost przeciwnie. Wskazuje na pojedynczą osobę, tą osobę, która dźwiga brzemię wszystkich, zostaje ofiarowana za wielu. Inni tłumaczą, że była to postać historyczna. Rzeczywiście wkrótce po przepowiadaniu Deutero Izajasza przyjdzie wyzwolenie. Cyrus wypuści Izraelitów z niewoli babilońskiej. Niemniej jednak żadna z postaci historycznych, czy Cyrus, czy też jakikolwiek inny prorok, nie spełnia tego wszystkiego, o czym mówią pieśni sługi Jahwe. I teraz oczywiście nam tu się jawi interpretacja Mesjasza. Oto Mesjasz jest tym cierpiącym sługą Jahwe. Zarówno w tradycji żydowskiej, jak i w tradycji chrześcijańskiej, która przecież bazowała na tradycji żydowskiej, wierzący upatrują w cierpiącym słudze Jahwe Mesjasza, który wybawi narody, który przyniesie zbawienie poganom, a więc nie tylko Żydom. I widzimy szczególnie taką interpretację w Księdze Dziejów Apostolskich. W 8 rozdziale Filip, który został przeniesiony, by ewangelizować, słyszy, jak wraca dworzanin królowej Kandaki i czyta Izajasza. Pytając, rozumiesz, co czytasz? Otrzymuje zaproszenie do wytłumaczenia. I wychodząc od tego fragmentu, wychodząc od fragmentu mówiącym o cierpiącym słudze Jahwe, przekazuje mu dobrą nowinę o zbawieniu.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Filipi, do mieszkańców których święty Paweł skierował swój list, to miasto, w którym po raz pierwszy na kontynencie europejskim stanęła stopa misjonarza, czyli świętego Pawła. I pobyt u Filipian miał dramatyczny przebieg. Można powiedzieć, że krótko podsumowując, święty Paweł został uwięziony i cudownie z więzienia został uwolniony, tak jak opisuje to 16 rozdział Dziejów Apostolskich. I list do Filipian Paweł również pisze z więzienia. Więzienia, które najprawdopodobniej groziło mu śmiercią. Paweł jest przekonany o tym, że umrze. Opisuje to na początku drugiego listu do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji. Jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda nam się wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie wybawiał. Co ciekawe, kiedy Paweł pisze do Filipian, to oni również doznają prześladowania dla Ewangelii. Ich sytuacja również nie jest godna pozazdroszczenia. No i można by się spodziewać, że Paweł, pisząc do nich, będzie narzekał, będzie, być może oni narzekają. Nic bardziej podobnego. Święty Paweł pisze do nich: radujcie się, bracie, jeszcze raz powiadam wam, radujcie się. I teraz celem napisania tego listu jest umocnienie Filipian, którzy są prześladowani. Święty Paweł chce, żeby mimo tego sprawowali się w sposób godny Ewangelii, żeby nie było wśród nich niewłaściwego współzawodnictwa. A więc święty Paweł wskazuje, jak wytrwać w przeciwnościach i w tym wszystkim, jak być pełnym radości. I można powiedzieć, fundamentem tego listu, centralnym punktem jest starożytny hymn chrześcijański o Chrystusie. Oczywiście Chrystus jest tym, na którym może oprzeć się wierzący. Chrystus jest tym, który dodaje nadziei. Ten hymn o Chrystusie słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu. Ten hymn ma bardzo ciekawą budowę. Można powiedzieć, budowę stępującą po to, by później Chrystus został wywyższony. Gdybyśmy graficznie chcieli przedstawić budowę tego hymnu, to można by powiedzieć o paraboli. Otóż najpierw Chrystus istniał w postaci Bożej, a więc Chrystus, który jest Bogiem, jest w niebie. Nie skorzystał, by na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie i stał się człowiekiem. Kolejny stopień uniżenia. Uznany za człowieka, uniżył samego siebie i stał się posłusznym aż do śmierci. A więc Chrystus nie tylko, że staje się człowiekiem, ale jeszcze umiera. I tutaj dokonuje się, jak to się nazywa w teologii, całkowita kenoza Chrystusa, bo ta śmierć Chrystusa to śmierć krzyżowa. I od tego momentu rozpoczyna się wywyższenie Chrystusa. Kolejne trzy zdania. Dlatego Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. A więc imię, które Chrystus otrzymuje, na to imię ma się zgiąć każde kolano istot niebieskich i ziemskich. Drugi stopień wywyższenia. I kiedy zegną się te kolana, każdy język ma wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ten list jest napisany po grecku, a więc Pan to oczywiście Kyrios. W tłumaczeniu greckim Starego Testamentu, w tak zwanej Septuagincie, Kyrios jest używane tam, gdzie po hebrajsku stosowało się imię Boga, imię Jahwe. A więc ten Chrystus jest Bogiem, jest tym, na imię którego ma się zgiąć każde kolano, i krzyż, który był centrum tego dzisiejszego fragmentu listu do Filipian, staje się miejscem, gdzie człowiek spotyka Boga, gdzie człowiek spotyka tego, który istniał poza czasem, który istniał w postaci Bożej, gdzie człowiek może go dotknąć i na tym może bazować, mając nadzieję pomimo cierpień, trudności i prześladowań. Ewangelia Niedzieli Męki Pańskiej przedstawia w tym roku pasję według świętego Mateusza. Odczytam jej fragment. Gdy prowadząc Jezusa przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, go pilnowali. A nad głową Jezusa umieścili napis podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, ocal sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani i uczoni w piśmie i starsi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić, jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich podbiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów, po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie ten był Synem Bożym. Niedziele Męki Pańskiej czytane z Ewangelia Mateusza. Z kolei Wielki Piątek usłyszymy Ewangelię świętego Jana. Można powiedzieć, że te dwa opisy wzajemnie się ubogacają, uzupełniają. I w pewnym sensie widzimy Chrystusa, który wchodzi na górę i zostaje zawieszony na krzyżu, by dokonać zbawienia. Góra ta nazywała się Golgotą, to znaczy miejsce czaszki. Orygenes w komentarzu do Ewangelii świętego Mateusza mówi, że na tym miejscu został pochowany pierwszy człowiek, Adam. Ta tradycja zostaje podtrzymana i dzisiaj idąc do Bazyliki Grobu Bożego, wchodząc na Kalwarię, pod tą Kalwarię można zobaczyć kaplicę Adama. Tam został pochowany pierwszy człowiek, który przez nieposłuszeństwo utracił godność dziecka Bożego. I na tym miejscu Chrystus przychodzi, by odnowić człowieku podobieństwo do Pana Boga, by otworzyć mu bramy nieba. Na to wskazuje tradycja chrześcijańska, tradycja teologiczna, która interpretuje mękę Chrystusa jako przyjście i przyniesienie człowiekowi zbawienia. Chrystus wchodzi na górę, zostaje tam przyprowadzony, oczywiście po tym, jak został niemiłosiernie ubiczowany i umęczony. A ci wszyscy, którzy go ukrzyżowali, dzielili między siebie jego szaty. W pierwotnym chrześcijaństwie, psalm 69, 53 rozdział Księgi Izajasza oraz psalm 22, do którego jeszcze powrócimy, a który jest psalmem responsoryjnym oddzielającym pierwsze od drugiego czytania, były używane jako teksty, które tłumaczyły teologię męki pańskiej. Bo wydarzenie historyczne przyniosło coś, co niosło za sobą teologię, a więc zbawienie świata. I w psalmie 22 czytamy słowa: szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Jest to wołanie człowieka Bożego, człowieka, który dostępuje odrzucenia. Śmieją się, zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. Dzielą między siebie moje szaty i rzucają los o moją suknię. Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, pomocy moja spiesz mi na ratunek. Można powiedzieć, że to, o czym mówił Roman Brandstetter, jest widoczne na Kalwarii. Tak się dzieje w czasie męki Chrystusa. Rzucają los o jego szatę, przechodzą obok, przeklinają, wyśmiewają go. I mówią znamienne słowa, które, można powiedzieć, są kontynuacją pokusy złego ducha, pierwszej pokusy, którą Chrystus przeżywał na górze kuszenia, ale też pokusy z ogrodu oliwnego. Przechodzą obok i mówią: jeżeli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Szydząc powtarzali: innych wybawiał, niech samego siebie wybawi. Można powiedzieć, żądają od Chrystusa naturalnej rzeczy. Niech potwierdzi to, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, a uwierzymy w Niego. Ale tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest pokusa. Bo było wiele cudów, których Jezus dokonał, łącznie ze wskrzeszeniem chociażby Łazarza, a nie uwierzyli. I teraz Jezus mógłby dokonać cudownego zejścia z krzyża, ale co by to dało? Co więcej, co by to dało nam, którzy przecież zostaliśmy przez krzyż zbawieni? To była pokusa złego ducha, któremu Jezus nie ulega. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Są to godziny liczone od rozpoczęcia dnia, dzień liczony od wschodu słońca, a więc 6 godzina to koło 12, 6 godzina dnia, 9 to koło godziny 15. I wtedy Jezus woła: Eli, Eli, lema sabachthani, czyli: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Są to pierwsze słowa, pierwsze zdanie z psalmu 22, o którym przed chwilą mówiłem. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Daleki jest mój wybawca ode mnie. Można by na pierwszy rzut oka powiedzieć, czemu Jezus woła Boga, czy Bóg go opuścił? Otóż nie. Kiedy czytamy ten psalm, możemy zauważyć, że składa się on z dwóch części. Pierwsza to ta, którą cytowałem, część opisująca odrzucenie człowieka, szyderstwo tych wszystkich, którzy przechodzili obok, samotność, ale po chwili ten psalm przechodzi w dziękczynienie. Dokonało się coś, co sprawia, że psalmista może chwalić Boga, może mu dziękować za wybawienie. Chwalcie Pana, mówi psalmista, wy, którzy się go boicie, niech się go lęka całe potomstwo Izraela. A więc Chrystus, który za chwilę umrze, wołając: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, chce wskazać na to, że oto jego męka będzie radością dla wielu, będzie powodem do tego, żeby chwalić Pana. Kiedy Chrystus umiera, dokonują się cudowne rzeczy. a oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. W języku greckim jest tu zastosowane tak zwane passivum theologicum, to znaczy strona bierna. I można by to przetłumaczyć w ten sposób. A oto zasłona przybytku została rozdarta na dwoje z góry na dół. A ziemia zaczęła drżeć. Skały zaczęły pękać. Ta konstrukcja opisuje i w Nowym Testamencie, jak i w kilku miejscach Starego Testamentu działanie Pana Boga. Oto śmierć Chrystusa ma znaczenie kosmiczne. Sprawia, że rozpoczyna się coś nowego. Tutaj można przywołać scenę, kiedy Jezus był sądzony w pałacu Kajfasza. W tej scenie w pewnym momencie Kajfasz pyta, czy ty jesteś Synem Bożym? I Jezus mówi, tak, ja jestem Synem Bożym. I wtedy Kajfasz rozdarł swoje szaty. I oto tutaj rozdziera się zasłona świątyni, zasłona miejsca najświętszego, do którego wchodził kapłan raz w roku, w dzień przebłagania. I oto to miejsce, czyli Pan Bóg, zostaje udzielone wszystkim. Oto tak jakby ta zasłona rozdziera się po to, żeby Pan Bóg mógł być dostępny dla każdego człowieka. I w interpretacji świętego Mateusza, wydarzenie męki Chrystusa i to, co po niej następuje, to jest Dzień Pański. Dzień Pański zapowiadany przez Niego jako nowe stworzenie. Oto wszystko, co było do tej pory, zostało dopełnione przez mękę Chrystusa i teraz nastała era zbawienia. Era zbawienia, dzięki której Chrystus wyzwolił wszystkich. To, co wyznajemy chociażby w wyznaniu wiary, stąpił do piekieł, by z tych piekieł, czyli z otchłani, z Gehenny, wyprowadzić tych wszystkich, którzy tam przebywali. Nie mogli wejść do nieba, bo niebo było zamknięte. Chrystus wprowadza ich do nieba, a tym, którzy pozostali, zostawił otwarte do tego nieba drzwi. Warto zwrócić uwagę na słowa setnika. Setnik, który przecież był Rzymianinem, był poganinem, widząc, co się dzieje, wyznał wiarę w Chrystusa. I tu znowu jest odniesienie do Kajfasza, do świętego Piotra, który zaparł się Jezusa, do arcykapłanów, którzy go odrzucili, a oto setnik poganin mówi, prawdziwie ten był Synem Bożym. Dobitnie widać to w Ewangelii świętego Marka, kiedy Jezus dokonuje cudów, zabrania mówić uczniom czy tym, którzy doznali cudu, o tym, że on jest Mesjaszem. I dopiero tą jego godność mesjańską, to, że jest Synem Bożym, wyznaje ten właśnie setnik. Ten setnik, który widząc, co się dzieje, daje świadectwo o Chrystusie. Jakie jest przesłanie dla nas, chrześcijan żyjących w XXI wieku? Otóż przyjęcie Chrystusa do swojego serca otwiera nas na korzystanie z owoców Jego męki. Dzięki owocom Jego męki możemy uczestniczyć w eschatologicznym czasie zbawienia. Jesteśmy na nowo dziećmi Bożymi, możemy tak się nazywać. I w tym kontekście, opierając się na krzyżu Chrystusa, mimo trudności życiowych, od których życie nikogo z nas nie jest wolne, mimo doświadczeń, mimo nawet prześladowań, możemy za świętym Pawłem powtarzać: radujcie się, jeszcze raz powiadam wam, radujcie się. Krzyż Chrystusa, na którym objawiło się to, że Chrystus jest Synem Bożym, na którym dokonało się zbawienie, daje nam oparcie do codziennego życia, do bycia dzieckiem Bożym.
Dziękujemy za ten komentarz do czytań najbliższą niedzielę Męki Pańskiej. Przypomnę, naszym gościem jest ksiądz Piotr Przyborek, biblista z archidiecezji gdańskiej. I już teraz jest możliwość do nas się dotelefonowania. Zapraszamy naszych słuchaczy też do porozmawiania, do zadania pytań tutaj księdzu, już niedługo doktorowi, prawda? Będzie ksiądz Piotr bronił doktoratu właśnie z Biblii, z Pisma Świętego. i będziemy się mogli jeszcze spotykać w przyszłości, jak ufam, ale póki co zapraszamy teraz do naszej anteny, na naszą antenę naszych słuchaczy, Radio Maryja, 655-23-55, 655-23-56, dla Polski Północnej, Południowej, także dla zagranicy, 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48 i już za chwilę pierwsze telefony w naszej audycji Szukając Słowa Bożego.
Usuwasz mój strach, gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Wspominam ten dzień, Golgotę i słodki jej cień. Przyszedłem pod krzyż z ciężarem mych win, uwolnił mnie tam Boży Syn. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. Nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Bywam wciąż rad, w tej ciszy daleki jest świat. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
Golgoto, Golgoto, tą pieśń śpiewał pan Marek Bałata, a my odbieramy pierwsze telefony naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, naszym gościem dzisiaj, komentatorem biblijnym, jest ksiądz Piotr Przyborek. Bardzo prosimy, Radio Maryjo, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Andrzej z Olsztyna.
Witamy, szczęść Boże.
W nawiązaniu dzisiaj do tych smutnych czytań, do tego, co się wydarzyło, chociaż dzięki temu zostaliśmy odkupieni, mamy łączność z Panem Bogiem, możemy przyjmować Go bezpośrednio do swojego ciała, do swojej duszy, do serca. Tak się zastanawiam nad rzeczywistością, która się wydarzyła, jakie zjawiska miały tam miejsce. Powiedzmy, no nie jest dobrze, że to się stało, ale z drugiej strony, gdyby się nie stało, nie mielibyśmy takiej łączności z Panem Bogiem. Ale o co tu chodzi? Przychodzi sam Bóg, opowiada o religii, opowiada o tym, jak należy żyć, i grupa rządząca, jakieś państwo, przeważnie jest to imperium, rządzi się nad jakimś krajem, ustanawia swój porządek, prawo, system prawny, ten jego. I to jest wszystko zgodnie z prawem, to co robi ten tyran, imperator. A lud, taki drobniejszy naród, który mieszka w jakimś mniejszym terytorium, podlega temu imperium, no musi się podporządkować. Raczej podporządkowuje się ten system prawny ci, którzy chcą pretendować do władców tego terytorium, do rządzenia, jako tacy, którzy będą współpracować z tym imperium dla dobra narodu. Tak zawsze się przedstawia Pismo Święte. Mówi, Pan Jezus mówi, że ci, co rządzą ludem, zawsze pięknie, ładnie mówią, przedstawiają sprawy i sytuacje, że oni dobrze robią, wszystko jest dla społeczeństwa, ale tak naprawdę jest w ten sposób, że to społeczeństwo jest cały czas uciskane. I teraz jak to się stało, że ta grupa tych przywódców religijnych, z jakich powodów była powiązana, czy też jakimi się kierowała potrzebami, że poświęciła Jezusa, Pana Boga, człowieka, który był religijny, znał się na wiedzy religijnej, potrafił uzdrawiać. Poświęcili go dla dobra, mówią, że to dla dobra narodu było, ale ja to tak widzę, że to jest dla dobra interesu tych ludzi, którzy rządzą, gdyż oni tam mają te swoje upoustawiane interesy, zawody, swoje stanowiska, z których czerpią korzyści. I teraz należałoby się przyjrzeć, jaki ten system jest, który teraz panuje, czy on jest lepszy od tego, który był, i czy ten system broni ludzi, działa dla ich dobra, czy też jest system tak ustanowiony, że wszystkie splendory, cała śmietanka i miód spływa tylko gdzieś u góry na jakieś, jak to mówi Jan Paweł II w encyklikach społecznych, tylko dla wybranych jakichś takich wyjątkowych z ludu, a reszta no to ma się cieszyć tym, że nie wiem, czy nie umiera, czy jak.
Panie Andrzeju, dziękujemy za to rozbudowane pytanie. Pozdrawiamy, szczęść Boże, połączone też z Pana refleksją, ale przypomnę, że my mówimy na temat czytań, które nas czekają najbliższą niedzielę, Niedzielę Męki Pańskiej. Bardzo prosimy księdza o odpowiedź.
Warto zwrócić uwagę na to, że chociażby w drugim czytaniu święty Paweł nie nawołuje do buntu przeciwko tym, którzy cię mierzą, przeciwko tym, którzy uciskają. Właśnie wskazuje na krzyż jako na coś, na czym można się oprzeć. Niejednokrotnie tak jakby widać, jak bardzo rozmijają się z oczekiwaniami Jezusa apostołowie, czy ludzie, którzy chociażby widzieli rozmnożenie chleba, chcą obwołać Go królem. Ale Jezus nie jest Mesjaszem według patrzenia ziemskiego. Święty Jan doskonale to opisuje w swojej pasji, w swojej męce, w opisie męki, w 18 rozdziale. W czasie przesłuchania, kiedy Jezusa przesłuchuje Piłat, pyta się, czy ty jesteś królem? A Jezus mówi, tak, ja jestem królem. Przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. Moje królestwo nie jest tego świata. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Chrystus pokazuje, że mimo tego, że został odrzucony, to gromadzi nowy lud Boży, gromadzi tych, którzy są z prawdy wokół siebie. On jest dla nich pasterzem i ich prowadzi. Ich prowadzi nie tak, jak myślą ludzie tego świata, ale prowadzi ich według swojej woli. Prowadzi ich do zbawienia, które, tak jak widzieliśmy chociażby w opisie męki Mateusza, przychodzi przez krzyż.
Znoszą się znamiona, tajemnica krzyża błyska, na nim życie śmiercią kona, lecz z tej śmierci życie tryska. Poranione ostrzem srogim, Łucznicą mu Bóg przeszywa, aby nas pojednać z Bogiem. Krwią i wodą hojnie spływa, już się spełnia wieczne słowo. Pieśni, co ją Dawid śpiewa, głośno na świat cały mową. Oto Bóg królował z drzewa.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy.
Witamy, panie Jacku.
Chciałbym tutaj właśnie w tej atmosferze zbliżającego się Triduum Paschalnego Wielkiego Tygodnia tutaj taki temat podjąć właśnie, powiedzmy, jak przeżywali wspaniale msze święte wielu świętych, chociażby ojciec Pio, to no, jego niezwykle takie mistyczne przeżywanie mszy świętej. I także chciałbym, mam takie pytanie, ponieważ czytałem kiedyś taką książkę, już no, dosyć dawno wydaną, która właśnie opisywała różne etapy, no to jeszcze dotyczyła mszy trydenckiej, jeszcze tej innych rytów dominikańskiej i tak dalej, ale tej Nowo Ordo też. W każdym razie pewne rytuały, pewne zachowania tutaj w czasie mszy świętej, które kolejno, no takiej najbardziej oczywistym to jest umywanie przez kapłana rąk, które nawiązuje w oczywisty sposób do gestu Piłata. Ale tutaj mam takie pytanie, czy jak poszczególne etapy mszy świętej, elementy, właśnie one odzwierciedlają Triduum męki pańskiej, właśnie bolesnej, no przed, na początku powiedzmy sądu nad Panem Jezusem, ubiczowania, męki pańskiej, drogi krzyżowej, no wreszcie chwalebnego zmartwychwstania. Bardzo bym prosił tutaj, jak, bo w dawnych rytach mszy świętej, szczególnie właśnie jak mówiłem, trydencki, to było takie bardzo, bardzo wyraźne. A jak to Nowo Ordo właśnie tutaj odzwierciedla właśnie tu nawiązanie właśnie Triduum Męki Pańskiej, o tych wszystkich, no wiadomo, msza święta to jest bezkrwawa ofiara, a właśnie te poszczególne etapy, rytuały mszy świętej, jak one wzajemnie się tutaj mają, mam właśnie takie pytanie. Dziękuję Królu i nam Chryste.
Zawsze i wszędzie dziękujemy, panie Jacku. Bardzo prosimy, księdza.
Krótko mówiąc, jeżeli byśmy chcieli określić, czym jest msza święta, to katechizm podaje taką definicję, że jest to bezkrwawe pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pamiątka w znaczeniu uobecnienia. Także my rzeczywiście w czasie mszy świętej możemy sobie uświadamiać, że jesteśmy na Kalwarii, że dokonuje się ofiara męki Chrystusa i że dokonuje się jego zmartwychwstania. A propos tego obmywania rąk, to kapłan w tym momencie wypowiada słowa: obmyj mnie Boże z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego, a więc to nie jest to, co Piłat, że teraz ja zrzucam odpowiedzialność. Ja pokornie proszę, ponieważ za chwilę ma być najbardziej uroczysta część mszy świętej, przeistoczenia, żebyś Panie Boże mnie obmył z mojej winy i z mojego grzechu. I teraz rzeczywiście jest takie omówienie mszy świętej po kolei, począwszy od Ogrójca, skończywszy na zmartwychwstaniu. Ja bym się jednak bał czegoś takiego, że teraz to czy inne wydarzenie przeżywamy. Króciutko chciałbym wskazać na dwie rzeczy, bo oczywiście o mszy świętej to można by mówić bardzo długo. Moment podniesienia, moment przeistoczenia. Oto ciało moje za was wydane, oto krew moja za was przelana. To, co Chrystus antycypował w czasie ostatniej wieczerzy, to znaczy to, co Chrystus uobecnił w czasie ostatniej wieczerzy, choć jego męka jeszcze nie przyszła, jeszcze jego ciało nie było wydane, jeszcze jego krew nie została przelana. Ale ponieważ Pan Bóg jest poza czasem, dlatego i my dzisiaj, mimo tego, że to wydarzenie miało miejsce 2000 lat temu, możemy w tym uczestniczyć. I to jest moment śmierci krzyżowej, to jest moment rozdzielenia. Widzimy, osobno kapłan unosi ciało Chrystusa, i ono osobno unosi kielich z jego krwią. Drugi taki moment to jest moment, kiedy przed podniesieniem w czasie śpiewu Baranku Boży kapłan odłamuje kawałek hostii, tak zwane fermentum, i ten kawałek hostii dodaje do kielicha z krwią Chrystusa. I pokazując hostię i kielich z krwią Chrystusa, mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Oni są odkupieni. A więc w tym momencie my przyjmujemy Komunię Świętą i przyjmujemy Chrystusa zmartwychwstałego. Symbolem tego zmartwychwstania jest połączenie ciała i krwi Chrystusa. I my przyjmujemy Chrystusa, który przychodzi do naszych serc. Albo inaczej można powiedzieć, Komunia Święta to jest moment, w którym Chrystus przyjmuje nas do wspólnoty z sobą. Ta komunia, czyli wspólnota, to nie my, którzy przychodzimy i przyjmujemy Chrystusa, ale Chrystus przyjmuje nas do swojego mistycznego ciała, którym jest Kościół i w tym Kościele mamy pełnię zbawienia. I tak jakby bardziej chyba trzeba od tej strony patrzeć. Oczywiście można mówić o tym, że obrzędy przygotowania, żal za grzechy, później liturgia słowa, później liturgia eucharystyczna i komunia święta. Ale tak jakby nie w kontekście Triduum Paschalnego, ale bardziej w kontekście objawienia Chrystusa uczniom idących do Emaus. Doskonale opisał to Jan Paweł II w adhortacji o Eucharystii. Ci uczniowie szli i Chrystus najpierw im wyjaśniał Pisma. Kiedy oni otrzymali to wyjaśnienie, ich serce pałało, ale jeszcze nie rozpoznali Chrystusa, dopiero rozpoznali Go w czasie łamania chleba. Spożyli ten chleb i z radością wrócili do Jerozolimy. I z taką radością te słowa, idźcie w pokoju Chrystusa, które kończą przeświętą, rozsyłają nas do naszych domów. A więc Eucharystia nie kończy się przyjęciem Chrystusa zmartwychwstałego, bo o tym Chrystusie zmartwychwstałym trzeba powiedzieć tym, wśród których mieszkamy. Co więcej, tego Chrystusa zmartwychwstałego trzeba tam zanieść. Zanieść tam wszędzie, gdzie Pan Bóg nas posyła.
I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, witamy. Kto i skąd?
Ja do audycji dla dzieci.
Tak, a nie, to dla dzieci jeszcze nie mamy. Teraz jest audycja Szukając Słowa Bożego. Omawiamy Pismo Święte na najbliższą niedzielę, dobrze? Audycja dla dzieci będzie po 19:30.
A, to przepraszam, dziękuję.
Proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Prosimy bardzo Radio Maryja o kolejny telefon. Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz Piotr Przyborek, biblista z archidiecezji gdańskiej i omawiamy, ksiądz doktor omawia dzisiejsze czytania na najbliższą niedzielę Męki Pańskiej. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Szczęść Boże, witamy. Kto i skąd?
Ja mówię Elżbieta. Ja chciałam do audycji.
Tak, jest pani na antenie, pani Elżbieta.
Ja chciałam powiedzieć tak, że te czytania na tę nadchodzącą niedzielę, które tutaj ksiądz przedstawił, budzą we mnie taką refleksję i odnoszą się do tego, z tej przepięknej, smutnej pasji Mateusza, co dla mnie płynie. Ze śmierci i z męki i śmierci Pana Jezusa. Czy ja wiem, co dla mnie, jako dla osoby płynie i czy ja jestem za to Bogu wdzięczna. Tak, Jezus Chrystus jako Bóg Trójjedyny jest od początku istnienia historii zbawienia. I wszystko to, co Bóg obdarzał człowieka, więc to są wszystko dary i łaski. Dar piękna stworzenia świata, dar przymierza Boga z człowiekiem i nowego przymierza w Chrystusie właśnie, ponieważ oddzieleni zostaliśmy przez grzech pierworodny od Boga i właśnie męka Pana Jezusa przywraca dla mnie możliwość właśnie nawiązania więzi z Bogiem, dziecięctwa Bożego. Męka Pana Jezusa przynosi też mi wielką godność dziecka Bożego, ten dar właśnie mojego życia jako dziecka Bożego i za to jestem właśnie bardzo wdzięczna. Śmierć z kolei Pana Jezusa to jest ta śmierć, która największym zwycięstwem zła by było, gdybym myślała w bezsensowność swojego życia, że istnieje i żyje po to, nie wiem sama po co, a to właśnie jest ta śmierć, która nie jest zmianą tylko ta śmierć nie kończy, tylko po prostu zmienia się i też właśnie Jezus mnie odkupił od grzechu, a więc mogę w każdej chwili, mimo że jestem słaba, że jestem grzeszna, że upadam, to mogę w sakramencie pokuty przyjść i znowu jestem dzieckiem Boga. To jest ta słabość moja, która nie przekreśla tej wielkości dzieciństwa Bożego. A więc właśnie ta, wsłuchując się w tą pasję. Widzę też Jezusa bardzo smutnego, bardzo cierpiącego, milczącego. Ale to jest też dla mnie takie właśnie wskazanie, że ta droga za Chrystusem jest bardzo trudna, jest bardzo radykalna. I ten mój krzyż, który dźwigam, będzie właśnie też i cierpienie, będzie też i ból, ale ja nie jestem sama, ja jestem z Chrystusem. I to już z tym Chrystusem ukrzyżowanym, bo przecież męka i śmierć nie kończą, tylko jest zmartwychwstały Jezus, a więc jest to dla mnie nadzieja, że On jest zawsze przy mnie, że ten krzyż niosę razem z Nim i ta nadzieja spotkania Go właśnie w tym innym świecie jest też dla mnie taką wielką nadzieją i wielką taką radością to, że właśnie Chrystus mnie zbawił, a więc jest moim Panem, jest moim Zbawicielem i jeżeli ja Go wybrałam, to po to właśnie, żeby już w centrum mojego życia nie jestem ja, nie jestem, to moje życie nie jest moim kosmosem, nie jest ja i Bóg, tylko jest już Bóg i ja i podporządkowana jestem, ponieważ sensem większym niż moje życie jest Bóg, jest właśnie Bóg, Jezus Chrystus, jedyny Pan, jedyny Zbawiciel i jedyny Odkupiciel. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo Pani Elżbieto, pozdrawiamy. Proszę bardzo.
Dziękuję za tą refleksję. I tak mi przyszło na myśl to, co my właściwie przeżywamy w Niedzielę Palmową. Bo z jednej strony jest to uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Chrystusa, który przychodzi na święto Paschy. Wiemy, że ta Pascha od tego momentu otrzyma nowy charakter. Będzie to Pascha, czyli przejście nie z niewoli, nie tylko upamiętniające przejście z niewoli egipskiej do wolności ziemi obiecanej, ale będzie to pasja, będzie to Pascha, czyli przejście z niewoli śmierci do wolności życia. A więc Chrystus wjeżdża i my święcimy palmy, uroczyście to obchodzimy, śpiewamy Hosanna i za chwilę jest ten kontrast, czytanie męki pańskiej. No i właściwie ci sami ludzie, którzy spotkali Chrystusa, którzy widzieli Jego cuda, którzy wołali Hosanna synowi Dawidowemu, za chwilę pewnie krzyczeli na krzyży z Nim. I ta prawda pokazuje to, że tak jak my czasami mówimy, gdybym, Panie Boże, żył w czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, na pewno byłbym bardzo wierzący, to by mi na pewno dużo dało. A tu widzimy, że niekoniecznie tak może być. Takim charakterystycznym przykładem może być Kafarnaum, miasto, w którym mieszkał Pan Jezus. Kiedy Pan Jezus opuścił Nazaret, zamieszkał w Kafarnaum, najprawdopodobniej w domu Szymona Piotra. Mamy tam dzisiaj wspaniałe odkrycia archeologiczne tego domu. I ludzie tam widzieli wszystkie cuda. No, tak jak do sąsiada przychodzili do niego wieczorem, Panie Jezu, no, tu uzdrów, tu pomóż, tu wyzwól. Święty Łukasz tam umieszcza pierwszy cud, pierwszy egzorcyzm. Jezus w Kafarnaum wyrzuca złego ducha w synagodze, później uzdrawia teściową Szymona. A więc widzieli, a Jezus w pewnym momencie mówi, mieszkańcy Kafarnaum, gdyby gdzie indziej te cuda się dokonały, już dawno w worze by siedzieli na popiele i by się nawrócili. A więc tak jakby to, że człowiek żyje w czasach Pana Jezusa i obserwuje wszystkie wydarzenia, niekoniecznie musi coś dawać, bo Chrystus przemawia przede wszystkim do serca. I tutaj wszyscy jesteśmy równi, nie ma kogoś uprzywilejowanego. Skoro Pan Bóg sprawia, że żyje w tym konkretnym czasie, to znaczy, że jest to najlepszy czas do tego, żeby spotkać Chrystusa i żeby przyjąć Jego zbawienie. I czy człowiek żyje 2000 lat przed Chrystusem, czy w czasie Chrystusa, czy teraz 2000 lat po Chrystusie, to tak naprawdę od Jego przyjęcia dobrej nowiny zależy, jak pozwoli Chrystusowi działać w swoim życiu. A więc to pytanie jest bardzo ważne. Co mi dała męka Chrystusa? Czy ja ją przyjąłem? Czy przyjąłem i czy pozwoliłem Chrystusowi działać w moim sercu, w moim życiu? Bo wtedy dokonają się takie same cuda, które zostały opisane w Ewangelii.
Ja bym chciał jeszcze też prosić o komentarz, czy dopowiedzenie to Myślę, że kilka lat temu było o tym bardzo głośno, kiedy była emisja filmu Pasja, pamiętamy ten Wielki Post, prawda? Mela Gibsona i taka rozgorzała się dyskusja, że reżyser zbyt ostro przedstawił mękę i śmierć Chrystusa. Również niektórzy też komentowali samą tą opis męki pańskiej, męki Chrystusa przez Katarzynę Emmerich, wizjonerkę, stygmatyczkę. I chciałbym się zapytać, właściwie to jest takie pytanie retoryczne, ale żeby nam też ksiądz tutaj jako biblista potwierdził, że tam nie było nic przesadzone, jeśli chodzi o film, że tak wyglądała naprawdę męka naszego Pana Jezusa Chrystusa, że te narzędzia, prawda, męki, te tortury i sama droga krzyżowa tak właśnie przebiegała. Bo czasem my żyjąc tak współcześnie, no to wydaje nam się, że to jest troszeczkę, prawda, nie do pomyślenia, że tak można było z człowiekiem postępować, z Bogiem i człowiekiem. To ten wymiar duchowy. Czasem nawet niektórzy no jakoś chcą nawet dzieciom oszczędzać tych opisów, tego widoku. Niektórzy rodzice o tym nawet nie rozmawiają. Ale myślę, że trzeba nam powiedzieć bardzo wyraźnie, tak było, tak cierpiał prawdziwie Jezus, prawda?
Znaczy ten przedstawienie pasji to nie było nic nadzwyczajnego. Trzeba sobie uświadomić, że to byli rzymscy żołdacy, czyli żołnierze zebrani z całego cesarstwa, często wynajęci, którzy zazwyczaj nudzili się. Piłat przebywał w Cezarei Nadmorskiej i przyjeżdżał do Jerozolimy i stacjonował w twierdzy Antonia w czasie największych świąt religijnych. No i wtedy, kiedy oni przyjeżdżali, nagle zaczynało coś się dziać. I to był jedyny moment takiej prymitywnej, ale rozrywki dla nich. Oni po prostu w tym się wyżywali. I kiedy czytamy różne opisy, albo kiedy znajdujemy też starożytności w czasie wykopalisk, na przykład ślady po krzyżowaniach, czy nawet został znaleziony jakiś czas temu ślady człowieka, który został ukrzyżowany, to widać, że to jest bardzo autentyczne. A nawet, mówię, mogło to wyglądać jeszcze dużo, dużo gorzej. My dzisiaj nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich widoków, ale tak wtedy było. I tak Chrystusa krzyżowano, i tak Go doprowadzono do śmierci. Także ta pasja to nie jest nic nadzwyczajnego, po prostu przedstawienie tego, jak wyglądała męka, śmierć Chrystusa Jezusa. I warto sobie to uświadomić, bo tak naprawdę to my często przyzwyczajamy się do tych opisów ewangelicznych, ale zwróćmy uwagę, że to musiało być tak dramatyczne, tak bolesne i tak wstydliwe, że apostołowie bardzo oszczędnie mówią, po prostu ubiczowali go, opluli, zaprowadzili na Kalwarię i ukrzyżowali. Mamy, doprowadzili go na Kalwarię w Ewangelii świętego Marka, ale tam jest czasownik fero, czyli niejako donieśli go, tak Chrystus był umęczony, że musieli go tam niemal zanieść. I warto sobie to uświadamiać, bo przecież ta śmierć to śmierć za nasze grzechy. Ojciec Pio miał taką wizję cierpienia Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, i powiedział, że Chrystus cierpiał. W Ogrodzie Oliwnym przeżywał swoją mękę, swoją katuszę, to co widział, to co go czeka. Ale największym źródłem cierpienia było to, że zdawał sobie sprawę, że tak wielu nie skorzysta z owoców jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Że tak wielu przejdzie obok jego krzyża. I patrząc na te opisy, czy patrząc na chociażby film Pasja, warto sobie uświadamiać, że to wszystko dla ciebie, człowieku, dla mnie i dla ciebie, po to, żebym uwierzył, przyjął Chrystusa i został zbawiony.
I rozmawiamy dalej, przyjmujemy telefony. W Radiu Maria trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda. I tak sobie myślę właśnie, że to wielki smutek nad ludzkim sercem, który najpierw śpiewa Hosanna, by za kilka dni skazać Jezusa na śmierć. To wielki ból, zapowiedź z powodu właśnie zdrady. I tak dzieje się dziś. Bo można być blisko Jezusa i zdradzić. Wystarczy tylko przestać czuwać. Bóg go wywyższył, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, naszym Królem i mojego serca. Bo droga za Chrystusem jest trudna, bo jest na niej Hosanna, ale i okrutne ukrzyżuj. Judasz zdradził, Piotr się zaparł, wielu uciekło, a ja, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Wando, dziękujemy bardzo.
Myślę, że tu można odwołać się do klasycznego przykładu Szymona Piotra. Mamy oczywiście jego zaparcie się Chrystusa w tym opisie męki Mateusza, ale chciałbym się odwołać do fragmentu świętego Łukasza, bo on zwrócił uwagę na jedną rzecz. Kiedy pierwsze pytanie do Piotra, czy ty jesteś jednym z jego uczniów, on się zapiera. Drugie. I później Łukasz pisze, po upływie godziny Piotr zaparł się trzeci raz Jezusa. Po upływie godziny, a więc miał czas, żeby się zastanowić, żeby jakąś refleksję podjąć, żeby chociażby zwyczajnie uciec ze wstydu. A on siedzi i za trzecim razem, po tej godzinie, w czasie, kiedy w pałacu arcykapłana rozgrywa się sąd nad Jezusem, święty Jan to doskonale pokazuje, bo mówi, że arcykapłan Kajfasz, teść arcykapłana, Annasz, teść arcykapłana Kajfasza, pyta go o jego uczniów, o jego nauczanie. A oto tutaj, na dziedzińcu, ten jeden z jego uczniów się go po prostu zwyczajnie zapiera. A więc miał czas, żeby uciec, miał czas, żeby coś pomyśleć, żeby się naprawić. Nie skorzystał z tego. Znamy to doskonale z własnego doświadczenia. Ile razy człowiek pluje sobie w brodę, a nic nie robi ze sobą. I tutaj ratuje nas spojrzenie Chrystusa. Chrystus, który wyszedł, wyprowadzony, pobity, opluty, spojrzał na niego. I to spojrzenie ratuje Piotra życie. Dzięki temu spojrzeniu Piotr, kiedy Jezus objawia się w Galilei nad Jeziorem Galilejskim, kiedy Chrystus wysyła ich na połów, przypływają, Piotr i Jan rozpoznają Jezusa, Piotr rzuca się do jeziora, przypływa. Dzięki temu spojrzeniu Piotr może na trzykrotne pytanie Jezusa odpowiedzieć: tak, Panie, ja Cię kocham, ja Cię miłuję. I Jezus powierza mu owce. A więc człowiek, mimo tego, że zdradzi, nie jest przekreślony. Chrystus patrzy na niego, wydobywa go z otchłani. I co więcej, wtedy dopiero powierza Piotrowi trzodę, wtedy dopiero powierza Piotrowi owce, czyli nas wszystkich. Wtedy, kiedy on przestaje opierać się i ufać we własne siły, ale zaczyna opierać się na Chrystusie.
Któryś gorzko na krzyżu umierał, ręce i nogi srogi gwóźdź rozdzierał. Daj śmierć szczęśliwą na krzyżu rozpięty, Baranku Święty. Pragnę umierać wraz z Tobą i w Tobie, w wspólnej boleści, w smutku i żałobie. Ucieczką pewną będą mi Twe rany, Jezu kochany. Bolesna Matko Najwyższego Boga, gdy mnie śmiertelna opanuje trwoga, bądź mi w zbolałym sercu litościwym portem szczęśliwym.
Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
Weronika z Zamojskiego. Ja chciałam po prostu wyrazić swoje zdziwienie, czy po prostu jakieś... chciałam zapytać, dlaczego właśnie przy męce Pana Jezusa nic nie ma, że był, że bardzo cierpiał Pan Jezus w ciemnicy i tych 15 tortur okrutnych, o których nikt... ja nie słyszałam, żeby to wspominano nawet, żeby po prostu, nawet jeśli są te czuwania w ciemnicy, To tylko po prostu są modlitwy takie, o, jak to tam różaniec, tam jeszcze jakieś fragmenty drogi krzyżowej czy gorzkich żali. A nie ma nic absolutnie o cierpieniach Pana Jezusa w ciemnicy. A te cierpienia były najgorsze, najcięższe, jak sam Pan Jezus wyznawał, że był sam, a tu zgraja tych złoczyńców jego atakowało. To wszystko. Bóg zapłać i dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Weroniko. Pozdrawiamy.
Otóż mamy relację czterech ewangelistów i oczywiście ta relacja jest ograniczona, bo tak jak święty Jan eufemistycznie pisze, że gdyby chciano wszystko opisać, to wszystkie księgi na ziemi by nie pomieściły tego, co dokonał i uczynił Pan Jezus. Tak więc Pan Jezus, no wiadomo, można sobie to wyobrazić. Mamy też różne objawienia świętych, którzy nam pewne rzeczy przybliżają. I ja tu nie widzę przeszkody w tym, żeby w czasie pobytu Chrystusa w ciemnicy, czyli to, co przeżywamy Wielki Czwartek wieczorem i w nocy, żeby się modlić, rozważać, czy drogę krzyżową, czy rozważać to jego samotność, to jego cierpienie. Warto wtedy na przykład skupić się na lamentacjach proroka Jeremiasza. Warto psalmy żałobne czytać. I tak jakby towarzyszyć Chrystusowi w tej jego samotności. Tutaj nie ma w tym żadnego przeciwwskazania. Chociaż ewangeliści, no tak jak mówiłem, nie opisują wszystkiego. Nie precyzują wszystkiego. I też ewangeliści, tak jak mówiłem, powtarzam się drugi raz, ograniczają się w tym opisie, bo jak tu wyrazić słowami te cierpienia Chrystusa? To czasami pewne rzeczy tylko sercem można przylgnąć do Chrystusa i po prostu zwyczajnie przy Nim trwać.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon już przy końcu naszej audycji, szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mam taki problem.
A jakie Pana imię?
Proszę?
Jakie imię Pan się przedstawi?
Proszę?
Jakie imię Pana Pan się jeszcze przedstawi nam, tak?
Stanisław z Łomży.
Panie Stanisławie, słuchamy. Proszę bardzo.
Mam taki problem. Jest Baranku Boży, który gładzi grzech świata. To jest tłumaczenie polskie. Po łacinie to jest Agnus Dei qui tollis peccata mundi, który dźwiga z grzechy świata. A ciekawe, jak to brzmi po grecku.
Dziękuję panie Stanisławie. Dziękuję. Za to pytanie takie dosyć dokładne, jeśli chodzi o wymowę. Nie wiem, czy ksiądz odpowie.
Nie mam pojęcia, kto brzmi po grecku.
No właśnie.
Po łacinie sprawujemy mszę święconą po łacinie, także to może tylko krótko chciałbym powiedzieć o tej symbolice baranka, bo baranek to przede wszystkim jest ten, który jest składany w czasie Paschy Żydowskiej i krew tego baranka w Egipcie chroni domy Izraelitów od anioła śmierci, ale też ta symbolika jeszcze wcześniejsza, baranek, który bierze się z opisu ofiarowania Izaaka na górze Moria. Tam Abraham ma ofiarować, ale wiemy, że nie ofiaruje swojego syna, ale ofiarowuje baranka. I na górze Kalwarii zostało dokonane to, co tam zostało zapowiedziane, dopełnia się tym barankiem, który został ofiarowany za grzech świata, tak mówi Pismo Święte, jest Jezus Chrystus, który przynosi nam zbawienie, który niesie zbawienie, który po prostu nas odkupił.
A przy najbliższej okazji na pewno będzie, może ksiądz, będąc następnym razem, to też właśnie ciekawe, jakie jest to, no bo wiadomo, chodzi tu, gładzi grzechy świata, dźwiga grzechy świata, to są też słowa, które w jakiś sposób są, prawda, opisują tą wielką rzeczywistość zbawczą. Dziękujemy za to spotkanie, księdzu. Przypomnę, ksiądz przyszły już doktor niedługo. Życzymy tej obrony dobrej i pomyślnej. Piotr Przyborek z Archidiecezji Gdańskiej, dzisiejszy nasz gość biblista. Dziękujemy za komentarz biblijny do czytań. Przypomnijmy na najbliższą niedzielę Męki Pańskiej, kiedy we wszystkich naszych świątyniach będziemy słuchać opisu męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy. No i możemy powiedzieć do przyszłego spotkania jeszcze kiedyś tutaj z księdzem biblistą w naszym programie Szukając Słowa Bożego. Ja też dziękuję za wszystkie dzisiejsze telefony wszystkim naszym słuchaczom.